Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy na antenie Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja w naszej ojczyźnie i poza granicami. Temat bardzo ważny, bardzo istotny. Niejednokrotnie na antenie Radia Maryja powracaliśmy do tego zagadnienia również i dzisiejszego wieczoru. Chcemy Państwa zaprosić na spotkanie wokół tematu bieżące informacje dotyczące śledztwa i prac Sejmowej Komisji Śledczej badającej okoliczności śmierci Krzysztofa Olewnika. Bardzo serdecznie witam gościa naszego spotkania w studiu Radia Maryja. Jest z nami pan Bogdan Borkowski, adwokat, pełnomocnik rodziny Olewników. Witam panie mecenasie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca i witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Rzeczywiście, panie mecenasie, tych spraw jest bardzo wiele. Prace Sejmowej Komisji Śledczej. O pracę tej sejmowej komisji zabiegała rodzina Krzysztofa Olewnika. Widzimy doskonale, że poszczególne etapy pracy podejmowanej przez tę komisję, ale również wszystko, co dzieje się wokół śmierci Krzysztofa Olewnika, chociażby wspomnieć te tajemnicze zabójstwa, pokazują jednoznacznie, że ta sprawa staje się dzisiaj dla nas papierkiem lakmusowym dla funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie.
Bardzo dobrze ojciec to ujął, właśnie o to chodziło i o to, żeśmy zabiegali, aby komisja śledcza zajęła się sprawą porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Jeżeli ojciec pozwoli, ja pokrótce przypomnę, w 2001 roku, 26 października, dokonano porwania z bestialskim pobiciem Krzysztofa Olewnika z jego domu w Drobinie. Następnie sprawcy przetrzymywali go w okrutnych warunkach około 2 lat po to, żeby we wrześniu 2003 roku ostatecznie pozbawić go życia. Okoliczności przetrzymywania i śmierci Krzysztofa Olewnika ugruntowały przekonanie w rodzinie, ale także również w znawcach przedmiotu, że sprawcy, bezpośredni sprawcy, którzy, jak przypomnę, zostali w ubiegłym roku ukarani przez Sąd Okręgowy w Płocku, jednak musieli działać bądź to pod ochroną innych osób, bądź ściśle współpracowali z innymi osobami. W tej chwili toczy się śledztwo prowadzone przez prokuraturę apelacyjną w Gdańsku. Jest to niejako kontynuacja śledztwa prowadzonego wcześniej przez kilka prokuratur, między innymi prokuraturę okręgową w Warszawie, prokuraturę okręgową w Olsztynie. Śledztwo mające na celu wykrycie, czy w sprawie uprowadzenia i śmierci Krzysztofa Olewnika nie były zaangażowane inne osoby. Chcę tutaj przypomnieć, że dotychczas postawione zostały zarzuty Jackowi K., przyjacielowi Krzysztofa Olewnika. Prokuratura dopatrzyła się w jego działaniu pewnych cech przestępczych, stąd zarzut dla niego i stąd przebywa on aktualnie w areszcie. Ja przypomnę, że 11 sierpnia, czyli we wtorek, Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpozna zażalenie prokuratury na postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku, który zdecydował się nie przedłużać aresztu tymczasowego dla Jacka K. Natomiast toczy się jeszcze jedno śledztwo, bardzo istotne naszym zdaniem, śledztwo dotyczące nieprawidłowości właśnie w tym śledztwie, o którym mówię. Również to śledztwo prowadzone jest w prokuraturze apelacyjnej w Gdańsku. I tutaj przypomnę, że dotychczas postawiono zarzuty 3 funkcjonariuszom policji. Są to zarzuty niedopełnienia obowiązków. Między innymi tam są jeszcze i inne zarzuty. To śledztwo ma charakter rozwojowy. Trzeba powiedzieć, że w jakimś sensie działania Komisji Śledczej Sejmowej wplatają się w ustalenia tego śledztwa. posłowie komisji śledczej przesłuchują między innymi prokuratorów, między innymi funkcjonariuszy policji, w tym również chciano przesłuchać tych funkcjonariuszy, którym wcześniej prokuratura postawiła zarzuty. Jak państwo wiecie, zapewne funkcjonariusze odmówili składania zeznań przed sejmową komisją. Natomiast śledztwo to ma generalnie za zadanie ujawnienie wszystkich nieprawidłowości, które towarzyszyły prowadzonemu śledztwu w sprawie uprowadzenia i śmierci Krzysztofa Olewnika. Ja chcę powiedzieć, że dzisiejsza nasza wiedza i wiedza członków sejmowej komisji jest bardzo duża na ten temat. Mamy bowiem w tej chwili wiedzę z akt operacyjnych sprawy, a także wszelkich dokumentów, które towarzyszyły gromadzeniu materiałów, również materiałów operacyjnych i materiałów samego śledztwa. Ja z zadowoleniem przyjmuję wypowiedzi między innymi pana posła Wassermana, wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej, który dopatrzył się już pewnych nieprawidłowości i zaniedbań ze strony niektórych prokuratorów i prawdopodobnie komisja zajmie się stosownym wnioskiem, który skieruje do prokuratury o tym, o czym dzisiaj pisał zresztą na swoich łamach nasz dziennik.
Panie mecenasie, ten wniosek z tego, co podał także nasz dziennik, ma wpłynąć do końca sierpnia. Na pierwszy ogień ma pójść pan prokurator Leszek Wawrzyniak. Jaką rolę odgrywał w całym procesie?
Ja chcę przypomnieć, że pan prokurator Wawrzyniak jest prokuratorem prokuratury rejonowej w Sierpcu, a ta prokuratura jako pierwsza podjęła czynności związane z wykryciem osób, które dokonały uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. No, rola pana prokuratora jest po prostu bardzo istotna, gdyż w pierwszych dniach po zaistnieniu przestępstwa to on, pan prokurator Wawrzyniak, miał wszelkie możliwości, wszelkie środki, aby podjąć stosowne działania w celu natychmiastowego wykrycia przestępców. Ja chcę powiedzieć tak, że na pewno to będzie przedmiotem szczegółowej analizy śledczej, ale już dzisiaj wiemy, że pewne błędy na tym etapie zostały popełnione. Nie chcę o nich mówić bardzo szczegółowo, ponieważ one na pewno będą przedmiotem pracy prokuratorów. Najpoważniejsze chyba było takie, wydaje mi się, takie zaniedbanie, że w czynnościach procesowych w domu Krzysztofa brały udział osoby, brali udział policjanci, którzy wcześniej uczestniczyli w imprezie z udziałem między innymi Jacka K., Krzysztofa Olewnika i w naszym przekonaniu, w przekonaniu pełnomocników, te osoby nie powinny jako osoby hipotetycznie na tamtym etapie podejrzane, nie powinny w tych czynnościach uczestniczyć. Ja myślę, że zbagatelizowano sprawę uprowadzenia i śmierci Krzysztofa Olewnika na początku. Myślę, że właśnie te pierwsze godziny po uprowadzeniu, kiedy były jeszcze świeże ślady, można było bardzo wiele zdziałać w tej sprawie, to w zasadzie prokuratura i policja działały według dominującej hipotezy, że wówczas dominującej, ale dominującej przez wiele lat, że tak naprawdę to Krzysztof Olewnik pewnie się sam uprowadził, stąd było bardzo trudno podjąć stosowne kroki, żeby Krzysztofa odzyskać, a myślę, że było to na tamtym etapie możliwe.
Panie mecenasie, na chwilę do tych przedziwnych wydarzeń dotyczących samobójstw powróćmy. Z tego, co wiemy, to w czerwcu 2007 roku w olsztyńskim areszcie powiesił się Wojciech Franiewski. W styczniu 2009 roku w areszcie płockiego zakładu karnego powiesił się Pazik. Także w kwietniu 2008 roku jeden z porywaczy Krzysztofa Olewnika, Cezary Witkowski, dokonał okaleczenia własnego ciała. No, tych wydarzeń jest bardzo wiele i oczywiście sprawa pana Sławomira Kościuka także się w to wkomponowuje. Pytamy się rzeczywiście, dlaczego te samobójstwa miały miejsce, czy ponownie powracamy do tego zagadnienia, że w trwającym procesie, w tak ważnej sprawie dotyczącej morderstwa, zgładzenia istnienia ludzkiego, no jednak służby więzienne, wymiar sprawiedliwości, no jest systemem jakimś nieszczelnym.
Tak, wydaje mi się, że to obciąża w jakimś sensie wymiar sprawiedliwości, w szczególności służby więzienne, bo można powiedzieć tak, oczywiście, że te samobójcze śmierci zdarzyły się i one zdarzają się w więzieniu, ale ilość tych samobójstw i to kluczowych podejrzanych w tej sprawie, no zatrważa i pyta i pozwala, czy każe nam postawić pytanie, co się w zasadzie dzieje w polskich aresztach, że takie kluczowe osoby dla śledztwa jeszcze przed ujawnieniem wszystkich okoliczności popełniają samobójstwo niemalże w identyczny sposób. Oczywiście tutaj funkcjonariusze służby więziennej tłumaczą te zdarzenia i mówią, że te osoby nie wytrzymały psychicznie, że one się jednak targnęły na swoje życie. My jednak zadajemy to pytanie, czy rzeczywiście do tych samobójczych śmierci musiało dojść i czy rzeczywiście nie te śmierci nie spowodowały tego, że my dzisiaj mamy bardzo utrudnioną możliwość ujawnienia całej prawdy w sprawie Krzysztofa Olewnika. Ja oczywiście jestem daleki od jakichkolwiek spekulacji, ale pomyślcie Państwo, że w areszcie odebrały sobie osoby, życie osoby, które po pierwsze kierowały porwaniem i uprowadzeniem Krzysztofa Olewnika. Mam tutaj na myśli zarówno Wojciecha Franiewskiego, jak i Sławomira Kościuka. Osoby, które miały największą wiedzę, również i wiedzę o tym, z kim tak naprawdę Wojciech Franiewski współpracował. A następnie życie odebrał sobie Robert Pazik, także tajemnica śmierci Krzysztofa i tych ostatnich dni przed jego śmiercią, można powiedzieć, że została zabrana do grobu. Między innymi dlatego tak trudno jest dzisiaj ujawnić wszystkie okoliczności tej śmierci, jak również trudno jest dzisiaj ujawnić to, co wydaje nam się możliwym, że nad sprawcami tego przestępstwa był rozłożony pewien parasol ochronny. Mówię tak z pełną świadomością, gdyż wydaje się, że policja dosyć wcześnie wpadła na trop sprawców i niektórzy z tych sprawców byli przedmiotem, czy powinni być przedmiotem policyjnej obserwacji i policyjnych działań operacyjnych. No, w wyniku szeregu błędów stało się tak, że te obserwacje w niektórych przypadkach skierowano, jak się dzisiaj mówi, w wyniku błędu, ale ja myślę, że prokuratura i komisja śledcza będą to badały, na zupełnie inne osoby niż na te, które, co do których były informacje na początku. Ja chcę powiedzieć tak, że w organizmie Wojciecha Franiewskiego znaleziono śladowe, ale ilości alkoholu i narkotyku. To w moim przekonaniu w jakiś sensie również obciąża nadzór nad osobami, które przebywały w areszcie śledczym i każe nam przynajmniej mieć wątpliwości co do tego, czy osoby te popełniły samobójstwo, czy ktoś w tej ich śmierci po prostu im pomógł, ktoś, komu bardzo zależało, aby informacje, które posiadały te osoby, nie ujawniły się w toku dalszego śledztwa.
Panie mecenasie, kluczowe osoby i parasol ochronny. Może trochę więcej informacji dotyczących tego parasolu ochronnego, bo to są informacje, które w bardzo wąskim stopniu docierają do opinii publicznej. Mówi się o samobójstwa, mówi się o tych wydarzeniach, które rzeczywiście miały wydarzenie w więzieniach w naszej ojczyźnie, natomiast nie mówi się chociażby o tym ochronnym parasolu.
No więc ja muszę powiedzieć tak, że z akt operacyjnych, które zostały na potrzeby śledztwa odtajnione, wynika, że policjanci, a co za tym idzie i prokuratorzy, mieli wiedzę operacyjną o sprawcach porwania i sprawcach przetrzymywania Krzysztofa Olewnika. Był również ten słynny anonim, w którym rzeczywiście napisano, kto uprowadził Krzysztofa Olewnika i kto go przetrzymuje. Była tam mowa o Ireneuszu Piotrowskim i nieżyjącym Robercie Paziku. Te informacje były i proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę nie podjęto żadnych działań sprawdzających, czy rzeczywiście to, o czym mowa jest w tym anonimie, jest prawdą, czy nie. Jeżeli się weźmie pod uwagę fakt, że te dwie osoby, które wymieniłem, należały do środowiska przestępczego w Drobinie, tam gdzie Krzysztof mieszkał, i środowisko to należało w pierwszej kolejności sprawdzić, to odpowiedź na pytanie, czy sprawcy byli w jaki sposób chronieni czy nie, nasuwa się sama, bo przy standardowym, należytym działaniu procesowym i operacyjnym te osoby powinny być zatrzymane i przesłuchane. Przynajmniej takie kroki powinny być podjęte. Ja co prawda pamiętam, kiedy sam Piotrowski mówi, że bał się, bo kiedyś policjanci go przesłuchiwali, bo jechał po pijanemu, został zatrzymany, ale proszę sobie wyobrazić, że do sprawy uprowadzenia Krzysztofa Olewnika w czasie, kiedy on był przesłuchiwany przez policjantów, a jednocześnie przetrzymywał Krzysztofa Olewnika w tym czasie. Nikt z policjantów nawet nie wrócił, nawet nie zahaczył tego. Dlaczego mówimy o parasolu ochronnym? Mówimy dlatego, że wiemy również, że Wojciech Franiewski był jeszcze w okresie PRL-u informatorem milicyjnym. Wiemy, że Wojciech Franiewski był na usługach wcześniejszego aparatu bezpieczeństwa. Możliwe zatem było, że podlegał on pewnej szczególnej ochronie jako informator. My jesteśmy przekonani, że albo ta ochrona była nad nim roztoczona wprost, albo on był poza pewną taką ścisłą kontrolą tego, co robił, tego, co gdzie był. Ja chcę przypomnieć jeszcze, że Wojciech Franiewski dziwnym trafem kilkakrotnie albo uciekał z zakładów karnych, albo opuszczał przed terminem te zakłady karne. No więc wydaje mi się, że trzeba te informacje, to jest rola oczywiście komisji śledczej, trzeba te wszystkie informacje bardzo dobrze posprawdzać, bo w moim przekonaniu poprzez właśnie takie działania i mówię to z całą mocą, szwankował nasz system ochrony naszego obywatelskiego bezpieczeństwa, system ścigania sprawców, że możliwa była ta zbrodnia, ale nie tylko ta, bo do mnie, do adwokata przychodzi wiele osób pokrzywdzonych i wiele ofiar różnego rodzaju przestępstw i rzeczywiście mamy do czynienia, analizując te przypadki, z ewidentnymi błędami, z ewidentnymi niedopełnieniami obowiązków przez funkcjonariuszy.
Panie mecenasie, sprawy uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika oraz nieprawidłowości w śledztwie z tym związanym bada Sejmowa Komisja Śledcza, o której powołanie zabiegała się rodzina Krzysztofa Olewnika. Na jakim etapie są prace tej komisji? Czy rodzina jest zadowolona z przebiegu prac komisji i pan jako adwokat, pełnomocnik rodziny, jak ocenia przebieg prac w tej komisji?
Rzeczywiście to wielki sukces nie tylko rodziny państwa Olewników, ale myślę, że tych wszystkich osób, które zabiegały o to, żeby polski Sejm, polscy posłowie zajęli się sprawą człowieka, nie polityka, człowieka, ale pokrzywdzonego i rodziny pokrzywdzonej przez niedowład instytucji bezpieczeństwa, instytucji ścigania i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Ten sukces stał się możliwy również dzięki mediom, które bardzo sprawę Krzysztofa Olewnika nagłośniły. Ja jestem tutaj szczególnie wdzięczny zarówno klubowi i Prawa i Sprawiedliwości, jak również ostatecznie klubowi Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które to kluby podjęły decyzję, ale początek to była decyzja jednak PiS-u, żeby taki wniosek złożyć u marszałka Sejmu, że do tej komisji doszło. Dla mnie prace tej komisji to rzecz zupełnie niebywała. Prace, które mogą się przyczynić do zmiany polskiego systemu bezpieczeństwa i zmiany funkcjonowania instytucji policji, prokuratury. Ja już dzisiaj po pierwszych miesiącach działania komisji, z których prac oczywiście jestem bardzo zadowolony, podobnie jak pan mecenas Wilka, także rodzina państwa Olewników. Zadowolony dlatego, że śledczy chcą wyjaśnić, dlaczego polskie instytucje wymiaru sprawiedliwości, instytucje ścigania, policja, prokuratura zawiodły. Oczywiście istnieje pewnie odpowiedź bardzo prosta, że popełnili błędy ludzie, ale wydaje mi się, że również komisja dopracuje się takiego stanowiska, że w wielu elementach trzeba zmienić polskie prawo tak, aby ofiary przestępstw mogły skutecznie i sprawnie i szybko zabiegać o wykrycie i ujawnienie sprawców przestępstw. W tej chwili komisja przesłuchała prokuratorów, prawie wszystkich, którzy mieli z tą sprawą jakikolwiek związek, ze sprawą uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. Jak pamiętamy, komisja chciała przesłuchać funkcjonariuszy, którzy mają postawione zarzuty. No niestety nie udało się to. Oni skorzystali z prawa odmowy składania zeznań. Myślę, że źle się stało jednak, że nie zeznawali przed komisją śledczą, bo przecież oni mogliby również przyczynić się do ujawnienia funkcjonowania tych instytucji, czy policji, czy prokuratury i pokazania pewnych niedomagań, bo przecież nie jest tak, że w tych instytucjach wszyscy ludzie źle pracują. Absolutnie nie. Jest wielu funkcjonariuszy, wielu prokuratorów, którym bardzo zależy na wykrywaniu przestępstw. Natomiast w moim przekonaniu komisja śledcza dojdzie w swoich pracach do tego, że jednak należy poprawić system prawny, który rzeczywiście, który warunkuje pracę, sprawną pracę aparatu bezpieczeństwa obywatelskiego.
Panie mecenasie, i w tym momencie chyba dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, o której także wspomnieliśmy na początku, dotykając całej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości. Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika to sprawa, która na polskiej arenie walki o prawa człowieka, także o właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, stała się chyba egzemplifikacją i nadzieją dla tych wszystkich, którzy doświadczają różnego rodzaju skrzywdzeń, różnego rodzaju niedociągnięć w systemie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Z całą pewnością tak. Ja muszę powiedzieć, że wiele osób trafia i do mnie, i do pana mecenasa Wilka, ale wiele osób trafia do fundacji, którą powołali państwo Olewnikowie. I my czasami patrzymy na te sprawy z niedowierzaniem, ile właśnie krzywdy ludzkiej jest nie tylko w tym, że osoby przeżyły jakąś rodzinną tragedię, że zamordowano im osobę najbliższą, ale jeszcze większą tragedią dla tych rodzin jest to, że nie doczekały się pomocy państwa, pomocy jako ofiary przestępstw. I rzeczywiście ta sprawa Krzysztofa Olewnika i jego śmierć, w moim przekonaniu, to powinność dla polskiego społeczeństwa, powinność dla polskiego Sejmu, dla nas wszystkich, żeby zmieniać to prawo i zmieniać je w kierunku człowieka. W moim przekonaniu za mało jest rzeczywiście w naszym prawie troski o człowieka, o jego prawa, o jego dobro i myślę, że ta sprawa Krzysztofa Olewnika będzie wyzwaniem dla nas wszystkich, żeby to prawo w tym kierunku zmieniać.
Jeden z ostatnich akcentów w sprawie, o którym pan mecenas wycinkowo wspomniał, to decyzja Sądu Okręgowego w Płocku, który nie przedłuży aresztu wobec Jacka K., podejrzanego o udział w grupie przestępczej, która planowała porwanie Krzysztofa Olewnika oraz o współudział w jego uprowadzeniu i przetrzymywaniu. Czy Sąd Okręgowy w Płocku nie pośpieszył się ze swoją decyzją, panie mecenasie?
Ja muszę powiedzieć tak, no jest to decyzja sądu i każdą decyzję w jakimś sensie należy uszanować. Natomiast ja chcę przypomnieć jedno, że 3 miesiące temu również Sąd Okręgowy w Płocku, również w składzie, tym samym składzie jednoosobowym, podjął decyzję o nieprzedłużeniu, w tamtą chyba to była o nieuwzględnieniu wniosku o zastosowanie aresztu tymczasowego. Jak mówię, Sąd Okręgowy w Płocku w tym samym składzie jednoosobowym w tej chwili podjął decyzję o nieprzedłużeniu tego aresztu dla Jacka K., mimo że prokuratura o to wnioskowała. Sąd oczywiście miał prawo do takiej decyzji, ale chcę przypomnieć, że i poprzednia decyzja zaskarżona przez prokuraturę została zmieniona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który to sąd wytknął Sądowi Okręgowemu w Płocku jednak pewne wady tego postanowienia. No i zmienił tą decyzję. Jak będzie w tej chwili, trudno mi jest powiedzieć, bo nie znam na bieżąco wszystkich materiałów śledztwa dotyczącego wątku Jacka K. Wiemy tylko, że prokuratorzy przedstawili dowody na to, że dalece prawdopodobne pozostaje udział Jacka K. w popełnieniu zarzucanych mu przestępstw.
Także jeszcze jedna sprawa, panie mecenasie. Policja także bada sprawę włamania do domu mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryło, broniącej policjantów związanych ze sprawą porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Także w przekazach medialnych troszeczkę jest marazmu i dezinformacji odnośnie tej sprawy. Jakby można było pana mecenasa poprosić o przybliżenie tej sprawy.
Powiem, że to jest kolejna z tych dziwnych spraw, które towarzyszą sprawie Krzysztofa Olewnika. Nie wiemy, czy to włamanie do domu pani mecenas, to przykre zdarzenie oczywiście i wyrazy współczucia pani mecenas z tego powodu, no bo w jakim sensie pani mecenas stała się też ofiarą. Chcę powiedzieć, że na razie nie wskazuje nic na to, aby to włamanie miało związek bezpośredni ze śledztwem w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Niemniej jednak, jak powiedziałem, do wszystkich tego typu zdarzeń, jak i to zdarzenie, jak i wcześniejsza śmierć strażnika Mariusza K., który w olsztyńskim areszcie pilnował Wojciecha Franieskiego, samobójcza śmierć, no trzeba podchodzić z dużą ostrożnością i badać rzeczywiście, czy ta sprawa włamania do domu pani mecenas nie pozostaje w jakimś związku jednak ze sprawą Krzysztofa Olewnika. W tej chwili oczywiście jest za wcześnie, żeby takie stanowcze wnioski wyciągać, zarówno i z tego wydarzenia, jak i z tego wcześniejszego, z tej samobójczej śmierci strażnika z aresztu olsztyńskiego. Ja chcę tylko powiedzieć, że bardzo dużo różnych spraw towarzyszy sprawie Krzysztofa Olewnika. Pamiętajmy jeszcze, że mieliśmy również bardzo tajemnicze włamanie do domu Danuty Olewnik-Cieplińskiej i tam pewną prowokację wymierzoną w chyba prowadzących te postępowania, mianowicie z domu nie zginęły żadne wartościowe przedmioty, porozrzucano tylko ubranka dziecięce, co miało w jakimś sensie wystraszyć i zmienić postawę Danuty Olewnik, siostry Krzysztofa. W moim przekonaniu dzisiaj jeszcze jest tak wiele tajemnic wiążących się z tą sprawą, że myślę, że jeszcze wiele czasu upłynie, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że wiemy prawie wszystko albo wszystko w tej sprawie.
Drodzy Państwo, w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja rozmawiamy o bieżących informacjach dotyczących śledztwa i prac Sejmowej Komisji Śledczej badającej okoliczności śmierci Krzysztofa Olewnika. W studiu Radia Maryja jest pan Bogdan Borkowski, adwokat, pełnomocnik rodziny Olewników. Połączyliśmy się telefonicznie z panem Włodzimierzem Olewnikiem, ojcem pana Krzysztofa Olewnika. Panie Włodzimierzu, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Od 2001 roku, od tragicznego wydarzenia, toczy się jedna wielka walka, którą podjęła rodzina, którą podjął pan. Proszę powiedzieć, skąd czerpaliście i czerpiecie siły, tak wielką determinację do tego, aby walczyć pomimo tego wielkiego marazmu o to, aby wymiar sprawiedliwości w naszej ojczyźnie był rzeczywiście sprawiedliwy?
Jeżeli się kogoś kocha, kiedy się go wychowuje we wierze, w dobrej wierze, co się wie, co to jest rodzina, te siły skądś przybywają. I w dalszym ciągu jeszcze walczymy i chcemy dociec prawdy nie tylko dla nas, ale jeszcze dla wielu innych rodzin, gdzie ich tragedie były, być może, że jeszcze będą. To sprawę do końca trzeba wyjaśnić.
Panie Włodzimierzu, 8 lat ta sprawa toczy się. To bardzo długi, obszerny okres czasu.
Tak, to jest bardzo długi i właśnie to jest przykład ze sprawy bardzo prostej, gdzie wszystko było jasne, gdzie już śledczy po tygodniu, po 10 dniach wiedzieli, kto to uprowadził, gdzie jest przetrzymywany. Wszystko już było jasne, zrobiono sprawę tak zagmatwaną, że na dzień dzisiejszy, po 8 latach, nie można jeszcze nic powiedzieć. Co za siły właśnie działają w tych bandytach, którzy to zrobili, nie wiem, kto ich popiera, dlaczego to jest tak długo, dlaczego 8 lat. To jest ciężko to w ogóle zrozumieć i przeciętny obywatel już sam się pogubił, o co tu właściwie chodzi.
Trwa Sejmowa Komisja Śledcza badająca nieprawidłowości. Powołanie tej komisji było także celem działań podejmowanych przez państwa. Rozmawialiśmy już na ten temat z panem mecenasem. Proszę powiedzieć, państwo jako rodzina Krzysztofa Olewnika, jak patrzycie na pracę tej Sejmowej Komisji Śledczej?
Ja uważam, jestem bardzo zadowolony z powołania Komisji Śledczej, dlatego że ona wspiera prokuraturę, wspiera nas w walce, jak tu każdy zauważył, że ta komisja jest dla nas takim wielkim dobrem, który nam pomaga w odkryciu prawdy.
Także w naszej rozmowie wyniknęło, iż powołana przez państwa fundacja, stowarzyszenie dotyczące badania bardzo wielu nieprawidłowości No, cieszy się w naszej ojczyźnie bardzo ogromnym zainteresowaniem, co dla nas jest ewidentnym przykładem, że ta sprawa Krzysztofa Olewnika staje się, powiedzieliśmy, taką egzemplifikacją, czyli przykładem, który dodaje również i tym, którzy doświadczyli niesprawiedliwości, nadziei, że ich bardzo zagmatwane sprawy, do dzisiaj często niewyjaśnione, mogą ujrzeć światło dzienne.
Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Jest duża determinacja ludzi właśnie, których dotknęła ta niesprawiedliwość braku właśnie wyjaśniania różnych, braku w ogóle zajęcia się organów śledczych różnymi sprawami, ba, braku podjęcia się przez państwo w ogóle wyjaśniają takiej sprawy. Oni mają nadzieję właśnie w naszej sprawie, że przy okazji powołania komisji, że te sprawy mogą ich ujrzeć światło dzienne. Ale już w tej chwili dochodzi też do takich nerwowych sytuacji, gdzie już ludzie zaczynają nie wierzyć, to tak długo trwa. Nic nie można szybciej zrobić. Zaczynają się odzywać do mnie. Ja tylko proszę tych ludzi, żeby jeszcze poczekali. Jeszcze chwilę trzeba odczekać. Ta nasza sprawa, przez naszą fundację, przez naszą determinację, coś się stanie, że organa, które są powołane przez państwo, przez Sejm, będą służyć właśnie do dobrych celów, a nie ukrywać, mataczyć, jak to jest do tej pory. Jeszcze raz chcę powtórzyć, tych spraw jest bardzo dużo, bardzo prostych spraw, które też tak zagmatwano, stały się sprawami nie do rozwiązania.
Spraw jest bardzo wiele, także rodzina Krzysztofa Olewnika, panie Włodzimierzu, cała rodzina. Często przez to ponad 8 lat doświadczaliście wielkiej bezradności i w tej walce często, oprócz obecności przyjaciół, oczywiście ludzi, którzy was wspierali, byliście tak naprawdę pozostawieni sami sobie.
Tak, pozostawieni sami sobie. Więcej, przeciwko nam tworzono różne dowody. Starano nam się udowodnić, że jesteśmy pieniaczami, ludźmi nie do życia, którzy utrudniają organom sprawiedliwości, organom do tego powołanym pracę. To nie jest tak. Zmieniono nam opinię na ludzi niedobrych, jakichś współpracujących z przestępcami. Różne takie rzeczy się działy. Teraz właśnie poprzez komisję, poprzez nagłośnienie medialne odzyskujemy swoje twarze. Ludzie dopiero się zastanawiają, że coś jest nie tak, że właśnie nie są Olewnicy, jak się mówiło, ludźmi złymi, zamieszanymi z różnymi właśnie sprawami przestępczymi.
Chociażby wspomnieć także te sprawy dotyczące, panie Włodzimierzu, chociażby pobicia, prawda, urzędnika państwowego przez pana. To było także takie celowe, medialne zabiegi, które miały opinię publiczną w jaki sposób oderwać od tego, co tak naprawdę działo się wokół sprawy Krzysztofa Olewnika.
Właśnie, to jest jedna z takich spraw, która ujrzała bodajże chyba światło dzienne, gdzie właśnie chciano przedstawić mnie jako właśnie człowieka nieobliczalnego. Jeżeli patrzę teraz z perspektywy czasu, ja nie wiem, ja i tak moje zachowanie, gdzie znalazłem pewne dowody, znalazłem to, że Krzysztof mógł żyć, że to tylko właśnie ci urzędnicy zrobili poprzez swoje, przez swoje niedziałanie, bym powiedział, że pomogli zamordować przez to mojego syna. Ja wpadłem, w jakieś krótkie, bezmyślne działanie, ale patrząc z perspektywy czasu, ja i tak byłem bardzo spokojny na prowokację właśnie tego prokuratora, który mi powiedział, a co ja z panu teraz zrobię? Czy ironicznie do mnie się zaśmiał. To przechodzi ludzkie pojęcie, w jaki sposób ironiczny można drugiego człowieka pozbawić logicznego myślenia, czy coś w tym rodzaju.
Panie Włodzimierzu, pan mecenas, bardzo proszę.
Chciałem tutaj włączyć się w tym momencie do tego, co pan Włodzimierz mówi, bo kilka dni temu, dosłownie przed weekendem, w jednej ze stacji telewizyjnych pan minister Czuma wypowiedział się bardzo źle i nieprawdziwie na temat pracy naszej, pełnomocników, i ta wypowiedź w jakimś sensie wpisuje się też w te działania będące próbą odwrócenia uwagi bądź spowodowania zaprzestania naszej pracy. Pan minister Czuma wyraził się w ten sposób, że pełnomocnicy niejako jątrzą, wyszukując nowe tematy, i robią to dla pieniędzy. Była to wypowiedź dalece obraźliwa dla nas, ponieważ chcemy powiedzieć, że wcześniej takie ataki były na całą rodzinę państwa Olewników. Dzisiaj pan minister zauważył, że my jako pełnomocnicy, którzy często krytykujemy działania niektórych funkcjonariuszy albo instytucji, które tworzą raporty bądź wszelkiego rodzaju postanowienia, jesteśmy niewygodni i w taki sposób próbuje się nas dyskredytować i dyskredytować naszą pracę.
Panie Włodzimierzu, wiadomo, że życia syna w tym momencie nic już nie przywróci, a zatem pytamy się także na zakończenie naszej telefonicznej rozmowy, jakiego dnia chciałaby doczekać rodzina Krzysztofa Olewnika?
Ja jeszcze powiem coś na to pytanie. Chcę się przyłączyć właśnie jeszcze do pana mecenasa i chcę tylko powiedzieć, tak, panie ministrze, kosztuje to nas dużo, ale właśnie mecenasi, czyli nasi donosi, bardzo mało. Ale panie ministrze, ta sprawa toczy się 8 lat. Tu są dużo pieniądze. Ta sprawa powinna się skończyć 2 tygodnie, 3 tygodnie, a toczy się 8 lat. I kto wyłudza, czy minister powiedział, te pieniądze? Ministerstwo w ogóle uderzy się w piersi. Czy wie, czy świadomy, nie? Wie, co mówi. Ja, jeżeli jakiego dnia bym chciał doczekać, chciałbym się z satysfakcją dowiedzieć się, kto stoi za tym. Ja nie wierzę w to, że stoją jacyś bandyci, przestępcy normalni. Za tą sprawą w tej sprawie jest coś innego. Dla mnie jest niemożliwe, żeby tacy wykształceni ludzie, jak prokuratorzy, ministrowie, utrudniali dojście do sprawy, jątrzyli, tak jak poprzez właśnie wypowiedź ministra Czumy. To, jak powiedziałem wcześniej, ci właśnie ludzie bardzo wykształceni na stanowiskach wiedzą w ogóle, co mówią. Ale doczekać chciałbym, żeby przy pomocy komisji, przy pomocy mediów, przy pomocy czynników innych żebyśmy się dowiedzieli, kto za tym wszystkim stoi. Na dzień dzisiejszy to jest na razie wszystko pomijane, dlatego że są ważniejsze sprawy, są jakieś inne próby dochodzenia, ale właściwie nic nie słyszałem, że by ktoś mi wskazał, kto za tym w ogóle stoi. Proszę Państwa, ja nie rozumiem jednego. Są różne dowody, twarde dowody. Czy też jak ostatnia sytuacja w sądzie w Płocku. Nie wiem. W tej chwili to ja nie wiem, co to jest dowodem. Czy dowodem to jest twardy dowód w postaci świadków, którzy pod przysięgą zeznają, czy też twardym dowodem jest dla mnie billing telefonu. Widzę, że na niektórych urzędnikach to nie jest twardy dowód, ale dowód twardy to jest to, że jakiś czarnoksiężnik czy jasnowidz powiedział, że to może Krzysztof mógł być tam czy tam. I to jest twardy dowód dla jakiegoś urzędników, którzy sprawują, którzy są powołani po to, żeby sprawiedliwie to osądzić czy wydać na jakieś wyroki. Ja w ogóle się pogubiłem w tym, o co w tym wszystkim chodzi.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Włodzimierzem Olewnikiem, ojcem zamordowanego Krzysztofa. Panie mecenasie, upragniony dzień rodziny to dowiedzieć się, kto za tym stoi. I te słowa ostatnie, które rzeczywiście pokazują nam skalę tego marazmu, który jest obecny w całej tej sprawie, bo jeżeli ojciec Krzysztofa mówi, że tak naprawdę już zaczyna sam tracić orientację, w którym kierunku to idzie, w którym kierunku to zmierza, to świadczy o tym rzeczywiście, że ta sprawa została poddana, powiedzmy, technicznej jakiejś specjalnej obróbce.
Ja powiem tak, że to oczekiwanie rodziny Krzysztofa to ich święte prawo do tego, żeby wiedzieć i znać całą prawdę co do pokierowania uprowadzeniem i śmiercią ich syna. Mam jednak bardzo duże wątpliwości, czy uda się całą tą prawdę ujawnić. Mam te wątpliwości dlatego, chociażby, że w tej sprawie zadziały się już bardzo wielkie, tajemnicze rzeczy, jak chociażby te samobójcze śmierci. Mam wątpliwości, czy uda się personalnie wskazać na osoby odpowiedzialne za być może zlecenie tego przestępstwa, uprowadzenia i śmierci Krzysztofa Olewnika. Ale w jakim sensie, może to nie jest najlepsze słowo, ale w jakim sensie rodzina Krzysztofa Olewnika wygrała dla Krzysztofa część tej sprawy, ponieważ udało im się poprzez tą wielką determinację, wielką odwagę do zainteresowania zarówno mediów, jak i całej opinii publicznej sprawą Krzysztofa Olewnika. W jakim sensie wygrywa tą sprawę, ponieważ na oczach opinii publicznej odbywa się ocena funkcjonowania instytucji ścigania, instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dzieje się to w komisji sejmowej. W jakim sensie my jesteśmy przekonani, że rodzina Krzysztofa Olewnika będzie mogła jeszcze przed tą komisją śledczą, bo do tych przesłuchań rodziny Krzysztofa Olewnika dojdzie, jak wiemy, we wrześniu, będzie mogła powiedzieć to wszystko, co towarzyszyło ich zabiegom o ujawnienie sprawców i mocodawców tego przestępstwa. My wiemy dzisiaj, że rodzina Krzysztofa Olewnika, powodowana tą rodzinną miłością, o której mówił Włodzimierz Olewnik, kierowała się do wszystkich ministrów, do wszystkich drzwi ministerialnych po to, żeby w tej sprawie pomóc. Bo jak wiemy, dwa lata kontakt z Krzysztofem był i wiadomo było, że Krzysztof żyje. I myślę, że ta powinność należy się Krzysztofowi, aby poprzez tą jego, jakby nie było, bardzo męczeńską śmierć, pokazać Polakom, że jest nadzieja na to, że tego typu sprawy będą ujawniane i będzie w Polsce można doprowadzić do szybkiego ujawniania, a być może i zapobieżania tego typu przestępstwom. I to będzie prawdziwy sukces.
Panie mecenasie, powiedział pan, że rodzina już wygrała częściowo, ale także przy jednocześnej ignorancji chociażby obecnego ministra sprawiedliwości, bo ta wypowiedź przytoczona przez pana mecenasa w tej wleczącej się przez 8 lat sprawie, wypowiedź skierowana jako inwektywy w stronę chociażby pełnomocników rodziny Olewnika, którzy próbują pomóc, aby prawda ujrzała światło dzienne, jest jakąś ogromną ignorancją i jakimś sposobem jeszcze większego zagmatwania tej sprawy.
No jest tak, z jednej strony jest bardzo krzywdząca, a z drugiej strony proszę pomyśleć, ona, ta wypowiedź wpisuje się w korzyści dla tych, którzy w tej sprawie popełnili błędy, a być może którzy no, mają coś na sumieniu, to tego typu wypowiedzi, kiedy próbujemy dojść do prawdy, próbuje rodzina, próbują pełnomocnicy, to tego typu wypowiedzi mogą być rzeczywiście wodą na młyn dla tych wszystkich, którzy bądź to zaniedbali swoje obowiązki, bądź w tej sprawie dopuścili się po prostu przestępstw.
8 lat dla dramatu rodziny, 8 lat walki o to, by prawda ujrzała światło dzienne. I także w tej sprawie stawiana diagnoza wymiarowi sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Ten wymiar częściowo jest chory i ten wymiar potrzebuje uzdrowienia. Ja zapraszam Państwa do telefonowania do naszego studia 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Europy 00485056 z Ameryki 011485056 dwa numery telefonów w rodzinie 720-100-100 i 720-100-200. Bardzo gorąco proszę wszystkich telefonujących do studia, bo sprawa jest wielowątkowa, bardzo zawiła, abyśmy potrafili rozmawiać na argumenty merytorycznie. Postarajmy się konstruować w miarę krótkie pytania, aby jak najwięcej słuchaczy w czasie naszego spotkania mogło się do naszego studia dotelefonować.
Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzegać się złych czynów, aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu do innych wyczynów. Wszelka praca i twórczość sięgająca wyżyn, możliwości człowieka, fantazji, pomysłów, piękno sztuki, perfekcja współczesnej techniki, niech będzie kierunkiem człowieczych zamysłów. Wtedy prawo zamknięte w grubej, ciężkiej księdze będzie milczeć milczeniem zachwytu i dumy, pragnąc wierzyć w nadejście wreszcie takiej chwili, że się stanie już zbędne dla ludzkiego bytu. Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki. Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między tobą a księgami związek. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to twój człowieczy obowiązek.
38,5 minuty po godzinie 22. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, proszę wybaczyć.
Kogo witamy, skąd telefon?
Wyjątkowo, no, z Warszawy, ale wolałabym się wyjątkowo nie przedstawiać, kto
proszę
mi pozna
bardzo
po głosie. Wydaje mi się, że ta sprawa, że może być... Tak, chciałabym, tak czuję w głębi serca, żeby powiedzieć Państwu, lewnikom, że to, co przeżyli, jest straszne, ale że to jednak i w pewnej mojej sprawie, której nie chcę tutaj przytaczać, bo działają różne właśnie grupy interesu, które no, szczególnie to są sprawy dotyczące chęci nielegalnego wzbogacenia się. I zauważyłam w mojej sprawie pewne jakieś właśnie załamanie tego impetu. I mam wrażenie, że właśnie ta nagłośniona sprawa państwa olewników sprawiła, że jednak pewne grupy, które no niewątpliwie nie ma co ukrywać, działają w naszym kraju. Są to pewne powiązania, prawda, jakieś niejawne. To jednak straciły pewien impet do działania, że mam wrażenie, że to i że to w wielu innych sprawach po prostu, gdzie ludziom usiłowano zrobić krzywdę pomimo ogromnej obrony, że jednak mogła nastąpić refleksja, że jednak można kiedyś za to odpowiedzieć, że jednak pewne sprawy mogą wyjść na jaw, a przynajmniej można mieć kłopoty i bać się, że coś zostanie ujawnione. Także tak mi się wydaje, że państwo olewnikowie dopiero w niebie się dowiedzą, ile to jednak jakiegoś dobra, no przynajmniej właśnie mówię na swoim przykładzie, że zahamowało zła, a jednocześnie przysporzyło dobra, że przez to, że te drańskie poczynania jednak właśnie straciły impet i w ogóle może nawet się zupełnie wygaszą, to przez to można właśnie no tym można tym dobrem, no, którego się nie utraciło, tak, to można ludzi obdzielać, można po prostu dużo dobrego zrobić, zapobiegać złu. A że w naszym kraju się dziwne sprawy dzieją, takim moim prywatnym, oczywiście, no, amatorskim podejrzeniem jest, czy tym ludziom nie dawano czasem, którzy popełniali samobójstwa, czy nie dawano środków powodujących jakąś straszną depresję. Bo przecież są laboratoria, gdzie one się mieszczą, może można się, prawda, domyślać, ale w każdym razie nie mniej są te środki, że poseł Gruszka, który się tak przyzwoicie, prawda, zachował w tamtej komisji śledczej, to najpierw się dziwnie zachowuje, bo ta matka z tego sekretarza mówiła, że w ogóle jakoś tak poseł Gruszka, nie poseł Gruszka, jak ją tam przywitał w PSL-u, a później, prawda, po wypiciu kawy raptem takiego wylewu dostaje i ta kawa znika. Znany mi jest autopsji przypadek, kiedy no, po prostu po wypiciu gorzkiej, tylko lekko gorzkiej herbatki człowiek pada po prostu i przez wiele w ogóle dni jest zupełnie nieprzytomny, niepoczytalny. I tak policja pociesza, że kto inny to tak mu dawkę dobrali, że umarł, ale ten człowiek w ogóle siada za kierownicę, po prostu jeździ od krawężnika do krawężnika, pomimo że idowiec kiedyś. innych i po prostu jest to narażenie jego i że cudem dosłownie unika śmierci, ten stan, na którym otoczenie może zapanować grożący po prostu jemu zagrożeniem życia, bo zupełnie się nie zdaje sprawy, nie pamięta, co się dzieje i wsiada do samochodu zupełnie tracąc wszelkie funkcje motoryczne, to i że cudem unika śmierci, w ogóle kompromitacji poza tym, prawda, bo to było tak jakby zaplanowane, że będzie gdzieś reprezentował w miejscu reprezentacyjnym i to by go kompletnie skompromitowało. Zresztą coś takiego to podano temu posłowi, który prawda tak bronił polskiego cukru, poseł Gabriel Janowski. Dotąd taki był...
Tak, prawda, ale ciężko też w tym momencie te wszystkie przypadki, których jest bardzo wiele przytaczać.
Nie, dziwne rzeczy się dzieją dlatego, w naszym kraju, ale podkreślam, że ja mam po prostu poczucie, nie chcę po prostu swojej sprawy, która trwa 12 lat, no teraz się troszeczkę wyciszyła, no wybitnie jakaś w ogóle grupa nielegalnych tak. interesów, ale że to wybitnie pomogło, osłabiło ten impet, właśnie ta wspaniała determinacja rodziny tej właśnie córki, to, że jednak się okazało, że tak nie można by bezkarnie czegoś zrobić, że coś może wyjść na jaw, że to wydaje mi się, że mogło dużo i wielu, wielu nieszczęściom ludzkim zapobiec, ale to się tak. może kiedyś dowiemy w niebie.
Dziękuję ślicznie tak, za głos Boże. W naszej dyskusji. Szczęść Boże, pani mecenasie, proszę bardzo.
Ja dziękuję też pani za ten głos, bo pani wskazała na bardzo ważną sprawę. Pani powiedziała o grupach interesu. Rzeczywiście te grupy interesu, te nieformalne grupy interesu, one istnieją i one rzeczywiście powodują, że tak ciężko te rzeczy, które są oczywistymi sprawami, tak trudno jest wyjaśnić, tak trudno jest dobić się do prawdy, ponieważ gdzieś te nieformalne grupy interesów istnieją i niejednokrotnie robią bardzo dużo zła, krótko mówiąc.
To jest ta proporcja, pani mecenasie, tego małego człowieka, który w tym momencie, kiedy spotyka go tragedia, chociażby wspomnieć to wydarzenie tragiczne, o którym dzisiaj mówimy, morderstwo Krzysztofa Olewnika, to jest zderzenie się z górą ludową, ogromnej biurokracji, wymiaru także sprawiedliwości i to, co słuchaczka powiedziała, często człowiek wpada w apatię i w doświadczenie bezradności, a ta sprawa, bardzo konkretna sprawa, nabrała, myślę, właściwego rozgłosu. Szkoda, że tak późno i tyle tajemnic jest jeszcze po drodze, ale ludzie z tej sprawy także czerpią siły do walki z bezprawiem.
No, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że jest to jeden z tych sukcesów, które rodzina Krzysztofa Olewnika odniosła już nie tyle dla siebie, nie tyle dla Krzysztofa, ale dla innych bliźnich.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Jadwiga
i zawsze. Witam pani Jadwigo, bardzo proszę.
Bardzo serdecznie witam pana mecenasa i wiem, że słuchają państwo Olewnikowie i szczęść Boże Ojcu. Słuchając przebiegu tej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z udziałem posłów, z udziałem prokuratorów, ja i z rodziną państwa Olewników, ja przeżywam jakieś mieszane uczucia. I zastanawiam się, czy to wszystko dzieje się naprawdę w majestacie prawa i w majestacie demokracji, czy to jest jakiś zły sen. I to, czego my jesteśmy świadkami, to budzi nie tylko wielki niepokój, ale prowadzi do jednoznacznych wniosków, że przeciętny obywatel nie może się czuć pewnie we własnej ojczyźnie i to jest na każdej płaszczyźnie. I w sposób zastraszający jakiś widzimy, że następuje degradacja prawa, a przecież każdy musi się czuć bezpieczny we własnym i suwerennym państwie. To nie jest łaska w ogóle żadna, to jest wymóg sprawiedliwości i my musimy tego żądać. I wszystko zależy od niezłomnej postawy właśnie, jaką wykazują państwo Olewnikowie, aby wyjaśnić motywy, jakie kierują ludźmi dzierżącymi minister sprawiedliwości, żeby takie sprawy nigdy nie miały miejsca. A chęć wyjaśnienia prawdy nie można bagatelizować ani traktować jako banał, bo cywilizacja budowana na kłamstwie to się rozpanoszyła u nas na dobre. I to trzeba, to jest wręcz chore, karykaturalne i skażone. I dlatego życie publiczne nam tak kuleje, bo nic nie dzieje się praworządnie i normalnie. I obawiam się, że obecne nasze prawodawstwo ma na celu dobro samych rządzących. I teraz 8-letni okres upominania się o prawdę państwa olewników według mnie stał się zagrożeniem dla niewydolnego wymiaru sprawiedliwości, a tym samym takie państwo przestaje być państwem prawa, a staje się zinstytucjonalizowanym systemem czynienia zła. I chodzi o to, że obywatele stali się przedmiotem manipulacji ludzi, którzy postawili się ponad prawem, i chodzi nam o to, by postawić tam tej garstce ludzi. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Jadwigo, pani mecenasie.
Ale to właśnie no, piękne słowa i trafione. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest nasze państwo, nasza Polska, i to, że widzimy to, co pani przekazała bardzo trafnie, to powinno nas tylko mobilizować do tego, żebyśmy zmieniali nasze państwo w kierunku człowieka i dobra.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Piotrze, ja również się nie przedstawię. Tylko proszę uprzejmie, chciałam zadać panu mecenasowi dwa pytania.
Prosimy bardzo.
Po morderstwie mojego brata nawet mnie nie przesłuchano. Trzech prokuratorów się zmieniało, sprawa umorzona. Panie mecenasie, prosiłam tu, gdzie mieszkam, takich adwokatów, żeby się zajęli tą sprawą. Otrzymałam odpowiedź, że żaden z adwokatów tu, gdzie mieszkam, nikt się tym nie zajmie. Poszłam do następnego. Przepraszam, ciężko. Poszłam do następnego. To samo usłyszałam, agresję. Już, jeśli coś się dowiedziała ta osoba, adwokat w zespole adwokackim, z agresją ogromną do mnie. Panie mecenasie kochany, to nie tylko sprawy finansowe. Mafia nas niszczą. Z Panem Bogiem, Ojcze Piotrze, wszystkiego dobrego i czekam na jakąś informację od Pana.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy również i my.
Ja dziękuję również i Pani za ten głos i po pierwsze serdecznie współczuję tego, co Pani przeżyła i przeżywa, i to, co powiedziałem. Jedną tragedię przeżywa się wtedy, kiedy dotyka nas coś złego, ginie osoba najbliższa, albo nam odbiera się jakieś nasze dobro. A druga tragedia to ta tragedia, że nie możemy liczyć na pomoc. Pomoc państwa, które wtedy powinno być z ofiarą. Ja muszę powiedzieć tak, że to, co pani powiedziała, no nie jest mi obce, ale chcę powiedzieć, że od bardzo dawna zabiegam o to, żeby państwo ofiarom przestępstw przydzielało z urzędu każdej ofierze, adwokata, którego powinnością będzie pomoc, bo ważniejsze jest również to, żebyśmy my mieli poczucie, że to państwo dba o każdego człowieka, a nie tylko wykonuje rutynowe i bardzo istotne, ale jednak pozostające w dysproporcji działania wobec samych przestępców. Ja chcę powiedzieć, że adwokaci są obrońcami z urzędu największych przestępców, ponieważ prawo nakazuje, aby te osoby miały obrońców. To oczywiście przyczynia się do lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale ofiara przestępstwa, taka osoba jak pani, jak wiele rodzin w Polsce, powinny mieć bezpłatny dostęp do adwokatów i pełnomocników.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd
mówi
telefon?
Marek z Bawarii.
Witam pani Marku.
Witam pana mecenasa Borkowskiego i jeszcze raz mam przyjemność porozmawiać. No, również pozdrawiam pana Włodzimierza, z którym kiedyś dłuższą rozmowę odbywaliśmy. Ja tu chciałbym, bo dzisiaj dobrze, że ten temat jest, ale znowu jakby brakuje mi pewnej kropki nad i. To chodzi o pewną teorię, ale według mnie na 99% zbliżoną do prawdy. Chodzi mianowicie o co, panie mecenasie, i tu zwracam się do pana Krzysztofa, mam nadzieję, przepraszam, do świętej pamięci Krzysztofa pamięci, ale do pana Włodzimierza. I mam nadzieję, że jeżeli państwo będziecie na komisji sejmowej we wrześniu, to ten wątek wyjdzie. Ja tu chciałbym przytoczyć fragmenty moich przemyśleń, artykułu, który razem z panem Jurgenem Rotem, specjalistą na skalę europejską od opisu mafii, ostatnio wydał książkę Kraj mafii Niemcy, która już prawie milion nakładów w Niemczech. W tej chwili pan Rot jeszcze jest w Polsce i nawiązuje kontakty z różnymi osobami, ale tu chciałbym panie mecenasie i drodzy słuchacze i droga rodzino Olewników, chciałbym coś powiedzieć i przytoczyć. Albo dopuścicie nas do spółki, albo pożałujecie. Taką propozycję nie do odrzucenia dostali najprawdopodobniej Włodzimierz Olewnik, jego syn Krzysztof. Olewnikowi nie zgodzili się wejść w spółkę i pożałowali. Wiele wskazuje na to, że w ten sposób miało powstać finansowe zaplecze dla niektórych polityków lewicy. Olewnikowi zostali ukarani, w cudzysłowie, bo nie chcąc płacić haraczu, stanowili fatalny przykład dla innych. Tak samo zły jak ten, który w połowie lat 90. dali warszawscy restauratorzy, odmawiając płacenia haraczu chłopcom z miasta. Wcześniej ukarany został niepokorny właściciel Optimusu Roman Kluska. I analiza dramatu rodziny przedsiębiorcy z Drobina wskazuje na to, że w dawnym województwie płockim od lat kwitnie mafijny układ, zresztą potwierdzony ostatnimi sprawami, gdzie się okazało, że wielu tych powiązanych z SLD było informatorami z WSI i innych służb specjalnych. Podobnie jak jest w innych regionach Polski, ale na razie tylko układ z Mazowsza w niszczeniu opornych posunął się do morderstw. Jak wysoko ten układ miał polityczną ochronę? Czy o jego wpływach nie świadczy to, że państwo przestało w tym wypadku działać? Czy to przypadek, że rodzina Olewników natrafiła na mur obojętności, niechęci i zaniechań funkcjonariuszy, urzędników i polityków? Czy to nie oni najpierw zabili wiarę Olewników w państwo, a potem wiarę przeciętnych obywateli? Czy to oni nie zabijają samo państwo? I to Jurgen Roth, specjalista, który, że tak powiem, zjadł zęby na badaniach mafii i sycylijskiej, Trangety, ale również powiązań politycznych w Niemczech, gdzie tu te sprawy bardziej, że tak powiem, są wszechstronnie. Natomiast ten układ komunistyczny powiązany ze służbami, no on nadal działa. I porwanie tu była jak świętej pamięci Krzysztofa, była jako zemsta na rodzinie Olewników za odmowę współpracy z tym układem biznesowo-polityczno-policyjnym, można powiedzieć. I to według ludzi, obserwatorów z tego układu, to się potwierdza, dlatego że chodziło o to, żeby pana Włodzimierza doprowadzić i do bankructwa, jeżeli nie zostanie dopuszczony. To sprawa między innymi wymuszenia, żeby kupił zakłady, plajtujące zakłady mięsne w Warszawie. To samo było, jeśli chodzi o pewne rzeczy związane z układem tym, który tam miejscowo. Według mnie jedno z kluczowych osób, dziwne się, że nie znajduje się na liście do przesłuchań, jest pan Andrzej Piłat, który jest, jeszcze raz wymieniam, już kilka razy wymieniałem, on jest szarą eminencją, bo to, że powiedzmy, mówi się o Korytowskim, niegdyś szefie SLD w Sierpcu, to wszystko jasne, ale się okazuje, że pan Korytowski ma powiązania z WSI, jak podały nawet informacje ostatnie z lipca, które opublikowały prasa. I tutaj, panie mecenasie, no tutaj brakuje mi tego elementu, dlatego że właściwie ten układ płocki, dziwię się, że mało się o tym mówi. Wszyscy chodzą wokół tego tematu, jak wokół jeża, żeby wskazać, że jest to czysto mafijny układ, tak jak w podręcznikach o mafii, gdzie miejscowe układy policyjno-polityczno-prokuratorskie, to co mieliśmy z Tranghettą we Włoszech i na Sycylii i w Kalabrii, przez zginęło tam 5 prokuratorów krajowych i dopiero kilku prokuratorów, którzy w tej chwili mają obsadzone stanowiska, oni robią w cudzysłowie porządek, ale Trangetta nadal jest powiedzmy, w układzie. I jeszcze zwrócę pan Jürgen Roth zwrócił uwagę, że jednym z głównych krajów zainteresowania Trangetty i innego odłamu mafii sycylijskiej jest właśnie Polska. Ostatnio mieliśmy przykład, jeśli chodzi o nie tylko papierosy, handel żywym towarem, wymuszenia, że Trangetta współpracuje bardzo chętnie z byłymi służbami w USA i innymi powiązaniami ze Służbą Bezpieczeństwa, co pan mecenas Borkowski mówił, że się okazało, że niektórzy ci, co jeszcze żyją albo w cudzysłowie popełnili samobójstwo, byli informatorami służb bezpieczeństwa. I ten układ cały czas jest, dopóki się go nie rozbije i nie będzie woli politycznej, to będziemy mieli cały czas do czynienia, a ta ośmiornica jeszcze bardziej będzie ogarniała, dlatego że w tych strukturach powiatowych i tych małych miastach nadal ten układ jeszcze bardziej się umacnia teraz, gdzie ma parasol ochronny, bo państwo praktycznie jest niewydolne. I mam jeszcze raz ostatnie zdanie. Mam nadzieję, jeszcze raz apel, żeby rodzina Olewników właśnie w okresie przesłuchania, czy panowie mecenasowie, którzy pan mecenas Wilki, pani Borkowski, będziecie reprezentowali, żebyście panowie publicznie o tym, co ja w tej chwili mówię, powiedzieli. To są oczywiście domniemania, bo ja też nie mam aparatu, ale ten układ właściwie panowie nawet większe informacje mają niż ja na pewno i chodzi o to, żeby to publicznie, dosłownie powiedzieć i wymusić na członkach komisji, żeby się tym zajęli, a nie żeby chodzili i w szczegóły się zaplątywali, a praktycznie układ w cudzysłowie śmieje się i udaje, że nic się nie dzieje.
Pani
Także szczęść
dziękuję.
Boże, kłania się Marek z Bawarii, pozdrawiam całą rodzinę państwa Olowników.
Dziękujemy również i my pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie mecenasie, proszę.
Wiele cennych myśli pan Marek przekazał. No cóż, ja mogę powiedzieć, że w istocie zna pan bardzo dobrze tą sprawę, śledzi pan tą sprawę. Ja tutaj w studio o tym nie wspomniałem, ale w istocie tak jest, że nie tylko pan Olewnik, ale wielu biznesmenów, którzy są spoza pewnych grup, spoza pewnego układu, otrzymywało propozycje i w razie nieprzyjęcia propozycji współpracy, no, byli za to karani. Tutaj wątek pana Olewnika i tych propozycji, które szły w kierunku pod jego adresem kupna zakładów mięsnych, to rzeczywiście tak było, tak się to działo. Pan Olewnik na to nie przystał i faktycznie można mówić, że być może to była konsekwencja również tego, że Krzysztof został porwany. Natomiast proszę mi wierzyć, będziemy uczestniczyli w posiedzeniu komisji, będziemy ten wątek biznesowo-polityczny uwidaczniali i mówili o nim zarówno przed komisją sejmową, jak i przed prokuratorami. Zresztą do tej pory pan Olewnik no, wielokrotnie w zeznaniach swoich w prokuraturze na przestrzeni tych 8 lat o tym mówił. Natomiast faktycznie ten wątek był pomijany. Myślę, że komisja śledcza będzie ten wątek sprawdzała. Wiem, że przesłuchiwani będą politycy w tej sprawie, również i ta osoba, którą pan wspomniał, będzie przesłuchiwana.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo,
tak,
dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon, jesteśmy już na antenie?
Mówi Tomasz z Warszawy.
Witam, panie Tomaszu.
No cóż, ja bardzo mi się spodobało to, co usłyszałem od pana Marka z Bawarii. No, on jest daleko od Polski, wobec tego może nie czuję takich obaw jak osoby, które się wypowiadają tutaj w Polsce. No, ja chciałbym trochę ożywić tą dyskusję, bo takie mówienie o tym, że nie wiadomo, kto za tym stoi, no to jest takie trochę rżnięcie głupka, że tak powiem. I ja się wcale temu nie dziwię, dlatego że osoby, które to mówią, odczuwają po prostu obawy. Przeżyły wiele dramatycznych wydarzeń i czują obawy. Ja myślę, że po prostu sprawa, krótko mówiąc, chodzi o to, że po stanie wojennym po prostu przetrwały wszystkie struktury komunistyczne nienaruszone w policji, w sądach, w prokuraturach. I to jest, tu jest sprawa zasadnicza, wydaje mi się.
Dziękujemy, panie Tomaszu. O tym przy niektórych aspektach sprawy wspominaliśmy, panie mecenasie.
No tak, no. Ja chcę powiedzieć tak, że w zasadzie to, o czym pan mówi, nie wymaga komentarza. Tak po prostu jest.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kazimierz Wałbrzycha.
Witam, panie Kazimierzu, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Słysząc tą audycję o tym olewniku, o tych podchodach policji, prokuratury, no to mnie się w żołądku także przewraca. Jestem osobą, którą oskarżono też o czyn, którego nie popełnił, a w tym czasie byłem z dzieckiem, małym dzieckiem, dziewczynką 3-letnią w kościele na mszy świętej. No i jeżeli człowieka się oskarża o coś, że samochodem miałem najechać, mało tego, ta kobieta była w ciąży, postawiono lewych świadków, a takiego zdarzenia nie było. I prokuratura, policja, no wszyscy razem, do kupy wzięci, nawet sąd. W sądzie, gdy przedstawiłem za świadka zakonnicę i ministranta, odrzucono, to nie są świadkowie, to nie są ludzie doświadczenia. I skazano, no i jestem skazany, winny jestem zdarzenia, którego nie było. Nie było sytuacji, ba, zrobiono wizję lokalną, cudowano, kombinowano, fałszowano dokumenty, no niestety. I tak człowiek musiał być winien.
Panie Kazimierzu, panie mecenasie, takich spraw jest wiele.
Tak, tutaj pan porusza indywidualną swoją sprawę, trudno do niej się całkowicie ustosunkować, jak się nie zna wszystkich szczegółów, ale no można powiedzieć, że z całą pewnością istnieje duża sfera poczucia niesprawiedliwości i braku zrozumienia dla niektórych decyzji. Ale myślę, że na temat każdej sprawy trzeba by było bardzo indywidualnie i porozmawiać i przeanalizować ją dogłębnie, żeby zabierać głos.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Bogdan, Warszawa się kłania.
Witamy, panie Bogdanie.
Przesłuchuję się tym, właśnie mam ten telefon i cieszę się, że mogę w ogóle zadzwonić do państwa, bo
tak, bo ci, którzy są w sieci, w rodzinie, telefonują do Radia Maryja i Telewizji Trwam bezpłatnie. Proszę bardzo, panie Bogdanie.
I tutaj nie wiem, bo czasami mi się wydaje, że albo udają wszyscy, że nie wiedzą, o co chodzi. Ale jeżeli ktoś troszeczkę, kto jest zagłębiony w temacie, to szybciutko da odpowiedź w tym wszystkim. Otóż za dużym kapitałem w Polsce, za dużą polityką zawsze stały specsłużby. Jeżeli przyjrzymy się, co się działo, jak kończyli ludzie, którzy się sprzeciwiali i w jaki sposób to było robione, to odpowiedź jest jedna. Specsłużby. I teraz tak. Spójrzmy. Śmierć Papały. Śmierć synów Kuklińskiego. Śmierć pana Olewnika. Krzysztofa. Czy nie nasuwa się wspólny mianownik w tych wszystkich tajemniczych śmierciach? Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to, żeby to zostało, przykro mi bardzo to mówić na antenie, ale nie wierzę w to, żeby to zostało wyjaśnione do końca. Pan Włodzimierz Olewnik wie o tym. Wie o tym, dlaczego tak się stało. Najprawdopodobniej lewa firma powiązana z jakimś ze wschodu, z jakimś przedsiębiorstwem chciała przepuścić przez oficjalnie zarejestrowaną firmę jakiś lewy interes. Powiedział nie. Jeżeli powiedział nie, to mu powiedzieli, a to zobaczysz. Takich rzeczy się nie robi, nam się nie odmawia. Były lata zaraz po tej rzekomo, bo zawsze mówię rzekomo, bo jeżeli ktoś mi mówi, że 4 czerwiec to jest demokracja, to nie, bo demokracja to jest wtedy, kiedy są wolne wybory, a nie wybory, kontrakt, że tutaj do Senatu to tak, a do Sejmu to jakieś tam, no wiemy o co chodzi, nie chcę rozwijać tematu, żeby nie przedłużać rozmowy. I struktury tak naprawdę, te, które były za czasów PRL, nie zostały naruszone. Nie zostały naruszone, to jest skamielina. I dopóki ta skamielina nie zostanie rozbita, to nie będzie porządku. To nie będziemy mogli mówić o tym, że jest demokratyczne państwo. I nie ma szans na wyjaśnienie jakichkolwiek tego typu zbrodni. Nie łudźmy się. I nie miejmy nawet złudzeń, że to nastąpi. Żadna komisja. Proszę, jeśli chodzi o sprawę Rywina, grupa trzymająca władzę. Rywin został skazany, tak? Grupy trzymającej nieudowodnione. No to przepraszam bardzo. To dlaczego pan Rywin został skazany, skoro nie ma grupy trzymającej władzy? To on powinien być niewinny. A on został skazany. No gdzie logika? A Rywin milczał i słusznie, bo gdyby nie milczał, już by nie żył. Albo rodzina by nie żyła.
Panie Bogdanie.
To jest duży kapitał. A weźmy pana Solorza. Gdzie zrobił, w jaki sposób zrobił pieniądze? Kim był? I taki jest u nas duży kapitał. I nie ma mowy nawet, żeby jeżeli... A wracając jeszcze do tych struktur w terenie, policyjno-prokuratorskich, sędziowskich, przecież to jest jeden wielki kryminał. A ja mogę dać dowody, ale nie chcę mówić tego na antenie, bo też za przeproszeniem dzisiaj mogę mówić, a jutro mogę nie.
Tak, lepiej nie mówić. Panie Bogdanie, dziękuję serdecznie za głos w naszej dyskusji. Panie mecenasie, bardzo proszę.
Myślę, że pan ma dużo racji, w szczególności mówiąc o tym, że pewnych rzeczy nie uda się wyjaśnić i ustalić, ale czy można nic nie robić w obliczu zła i w obliczu takiej tragedii, która dotyka? Myślę, że nie, że tutaj nawet iskierka nadziei, że uda się pokazać, jak działają te mechanizmy i zmieniać Polskę w kierunku dobra, to warto to chyba robić.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd? Tak, całkowicie, proszę.
Jurek z województwa dolnośląskiego.
Witam, pani Jerzy.
Właśnie tak przysłuchuję się tutaj tych nocnych waszych rozmowach. Mam okazję właśnie słyszeć, ponieważ mam pracę nocną i tak sobie właśnie z miejsca pracy przedzwoniłem. Halo?
Tak, słyszymy się, bardzo proszę.
Odnośnie tej sprawy, którą tutaj dyskutujecie, odnośnie państwa Olewników, ja uważam, że ta sprawa, to sprawa, żeby ją wykryć i wyjaśnić całkowicie, to jest już raczej niemożliwa. A była ona do wykrycia i do ustalenia faktycznych sprawców i ich zleceniodawców, gdyby była uczciwie i solidnie prowadzona, według zasad dochodzeniowych śledczych. A tak nie było, ponieważ ktoś z góry, a to uważam od strony politycznej, dał wytyczne, by tą sprawę tak robić, jak właśnie tutaj słyszę w dyskusji. Gmatwat kręcić jeszcze na państwo, ale wników winę zganiać, prawda? I uważam teraz, że no naprawdę musiałby być uczciwi policjanci, którzy by tą sprawę uczciwie doprowadzili. Dochodzeniowcy, czy to prokuratorzy. A to w tej chwili podejrzewam, jest jakiś lęk przed prawdą w ujawnieniu tej sprawy i to będzie bardzo trudno ją wykryć. Chociaż uważam, że szanse są takie. Co jeszcze chciałem dodać? Ja uważam, moje takie prywatne zdanie, bo nie będę się szerzej przedstawiał, więziennictwo jest opanowane przez mafię. To jest pewne już. A szczególnie w tym całym rejonie, czy tam płockim jakby nazwać. No przecież to jest sprawa już na tyle według mnie oczywista. Z tej racji to mówię, że z tymi rzeczami to kiedyś miałem wspólnego, jestem już emerytem, prawda? I także no jak ktoś, jeśli podejdzie ktoś uczciwie, tak samo i sejmowej komisji, to będzie jeszcze szansa ustalić, ktoś musiał wziąć te 300 tysięcy euro. Tu powinno iść w tym kierunku, kto to wziął. I to w tej chwili przez zasady, gdzie się daje okup. No to przecież to tak została sprawa, że tak powiem, zepsuta, nie chcę tu wulgarnego słowa użyć. Jak można było 300 tysięcy euro i sprawców nie ująć? Przecież to zakrawa na kpinę z całej służby dochodzeniowo-śledczej. No przecież, nie wiem, takich rzeczy, jak to prowadzić, to szczytnie tego uczą i wszyscy, kto to robią, to wiedzą, jak to robić. Jak tu można było? Akta sprawy z samochodem milicyjnym zginęły. To ludzie taki wtedy, kto był ministrem czy komendantem, to powinien już dawno wylecieć i emerytury nie dotrwać. To jest takie moje zdanie. No, halo, czy
słyszymy? Tak, słyszymy się, panie Jerzy. No. Dziękujemy.
I co jeszcze? Bo troszkę emocjami się kieruję, bo jest to noc, prawda, ale dziękuję, że się jakoś dodzwoniłem i jeszcze chcę powiedzieć. Naprawdę jesteście potrzebni. Słucham waszych nocnych audycji na różne tematy. Pierwszy raz się dodzwoniłem. Być może mi się jeszcze więcej uda. No. Ten pan z Bawarii dobrze mówił, który tam dzwonił z Niemiec, z Bawarii, prawda? Układy mafijne są tak silne, ale jeśli w tej chwili, a Czuma widzę w tej chwili został dany na ministra, ale już mu chyba powiedzieli, że nie za wiele tam musi, może zdziałać i dlatego ta wypowiedź pod kątem tych obrońców czy pełnomocników, prawda? No chciałbym, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, tak samo jak sprawa generała Papały, ale to widzę, tam też w tajemniczych okolicznościach świadkowie, którzy mieli po 40 kilka lat na zawały serca padali, prawda? Przeszedł badania, dzień potem za tydzień już nie żył, też takie sprawy. No jest sprawa, podziwiam państwa olewników, to że oni za takie dochodzenie to powinni Nagrodę Nobla dostać, że tak walczą o swego syna, o sprawiedliwość, bo już syna nie ma, prawda? Niech mu ziemia lekka będzie, ale no jeszcze raz bardzo dziękuję za taką
dyskusję.
Szczęść Boże.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
No, poruszył Pan wiele istotnych wątków. Mnie się też wydaje, że to, co dotyczy samej pracy dochodzeniowo-operacyjnej, to można mieć wiele do życzenia tutaj w tej sprawie, ale zgadzam się z Panem, że wiele jest osób, które uczciwie i rzetelnie by tą sprawę wyjaśniały. I w tej sprawie też mieliśmy do czynienia z prokuratorami i policjantami, którzy i dzisiaj prokuratorzy, którzy prowadzą sprawę w Gdańsku, z całą pewnością nie można im odmówić determinacji w wyjaśnieniu tej sprawy. Wydaje mi się, że pan poruszył też bardzo istotny wątek. Pytanie o pieniądze z okupu. Przypomnę tylko, że 100 tysięcy, sami sprawcy przyznali, że zostały podzielone te 100 tysięcy między nich, ale 200 tysięcy euro z okupu nie zostało do tej pory absolutnie wskazane, gdzie te pieniądze mogą się znajdować. My dopowiadamy być może u mocodawców.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść
Boże. Moje imię Urszula, dzwonię z Torunia. Ja mam pytanie. Transmisja w Trójce, która była zawsze z posiedzeń komisji sejmowych, czy ona będzie nadal prowadzona? Bo słyszałam, że ze względu na brak środków nie będzie transmisji w telewizji z posiedzeń komisji sejmowych.
To jest dobry moment, żeby o czymś powiedzieć. Ja dzisiaj w ogóle dziękując, że Radio Maryja i ojciec dyrektor podjął ten temat, muszę powiedzieć, że miałem bardzo długą rozmowę z ojcem dyrektorem i ojciec dyrektor pytał mnie, kiedy będą przesłuchiwani państwo olewnikowie i zapewnił mnie, że zrobi wszystko, żeby transmisje z tych posiedzeń komisji sejmowej, w których będą te przesłuchania, były transmitowane przynajmniej w Radiu Maryja i być może w telewizji Trwam. Jak będzie, no życzyłbym sobie, żeby tak było. Natomiast ma pani rację, media publiczne, program trzeci, TVP Info, no w jakimś ograniczonym zakresie transmituje posiedzenia tej komisji. Myślę, że trzeba zabiegać o to, żeby te transmisje się odbywały. Takie głosy jak pani powinny być przekazywane do mediów publicznych, do zarządów tych mediów, żeby tak ważna komisja z udziałem państwa olewników była rzeczywiście transmitowana.
ale w jaki sposób i do kogo monitować?
Monitować trzeba albo do komisji sejmowej, do komisji do pana posła Biernackiego, że jest taka potrzeba społeczna, żeby te transmisje się odbywały, jak również do kierownictwa telewizji publicznej.
Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo korzystny moment, żeby tego nie nadawać. Chyba tak, to jest takie
powiązanie. Urszula, ale to już niejednokrotnie uczestniczyliśmy w tych procesach, które mówiły rzeczywiście i wskazywały, że jeżeli były jakieś ważniejsze tematy podejmowane na forum parlamentarnym czy komisje, to jakoś brakowało funduszy i brakowało również czasu antenowego.
Telefonu w rodzinie i bardzo serdecznie pozdrawiam i śledzę i słucham. Jestem bardzo szczęśliwa.
Dziękujemy również. Tak również i my pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Zofia z Mazowieckiego.
Witam Pani Zofio.
No, chciałam tylko powiedzieć, że przez 8 lat pieniądze nasze, polskie, ludzi uczciwych, podatników, są wypłacane w postaci wynagrodzeń takim właśnie źle pracującym osobom jak policja, prokuratura, sądownictwo, no i inni. Oni żyją świetnie z naszych pieniędzy i źle pracują, a przecież powinno się płacić za dobrą pracę, a tak nie jest. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Sofie.
No, ja bym powiedział tak, że nie wolno absolutnie o wszystkich jednoznacznie tak mówić. Bardzo wiele osób i bardzo wielu funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów pracuje dobrze i chce pracować dobrze. Natomiast wydaje mi się, że ta sprawa, to powtórzę jeszcze raz, ta sprawa Olewników wymaga na parlamencie, aby dokonał zmian systemowych polskiego wymiaru bezpieczeństwa, ścigania i częściowo wymiaru sprawiedliwości, bo jak prawo będzie dobre, to myślę, że ludzie się do tego dostosują.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Momencik.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Beata z województwa pomorskiego.
Witam Pani Beato, bardzo proszę, słyszymy się doskonale.
Ja mam pytanie do Pana mecenasa w takiej sprawie. Otóż co chwila są jakieś nowe wprowadzane nowelizacje do ustaw, które czy artykułów prawnych, które już istnieją. Bez przerwy jest coś zmieniane, coś dopowiadane. Moje pytanie jest takie, jak to jest, że istniejący paragraf, który został w którymś roku wydany, wprowadzony w życie, po kilku latach nagle ulega zmianie i jest dosłownie zmieniony w swoim brzmieniu i jest to wprowadzone przez Sąd Najwyższy? To jest jedno pytanie i drugie pytanie. Chodzi o to, że państwo Olewnikowie to, co robią, to, co to, co rozpoczęli tą walkę o dochodzenie do prawdy, nie wiem, ale jakieś takie potwierdzenie jakiejś poszanowania drugiego człowieka, życia, jego życia. Jest wspaniałe i życzę im dużo wytrwałości, dużo wsparcia ze strony prawnej i społeczeństwa też. I żeby wytrwali w tym, co robią. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Beato.
Bardzo Pani dziękuję za te słowa pod koniec wypowiedziane, bo rzeczywiście takiego wsparcia rodzina państwa Olewników bardzo potrzebuje, bo jak Pani słyszała i radiosłuchacze słyszeli, i Pan Olewnik na pewno jest zmęczony tą całą walką i również według jego oceny to wszystko trwa za długo i on sam się gubi. Natomiast to, co Pani powiedziała o naszym prawie, no to tak, pragnę wyjaśnić, że rzeczywiście Sąd Najwyższy to on nie może i nie zmienia naszego prawa. Sąd Najwyższy dokonuje tylko interpretacji przepisów prawa na kanwie konkretnych orzeczeń, wydając bądź to uchwały, bądź wyroki, w których ta interpretacja przepisów prawa się dokonuje, ale poruszyła pani bardzo ważny wątek dotyczący w ogóle naszego systemu prawnego. Chodzi zapewne o to, że to prawo nie jest stabilne. To prawo powinno być takie, aby zmiany były jak najrzadziej dokonywane, a żeby tak było, to prawo musi być jasne, precyzyjne, a nie rozmywać się w gąszczu różnych szczegółowych przepisów, które częstokroć nie są ze sobą spójne. I to chyba był apel o to, aby nasze prawo było stabilne i po prostu dobre.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
mówi
witam?
Anna z Beskidu Wyspowego.
Witam Pani Anno.
Chcę wyrazić głębokie współczucie dla pokrzywdzonej rodziny państwa Olewników i życzyć Państwu dużo siły w odkrywaniu tragicznej prawdy. To, w jaki sposób organa ścigania potraktowały sprawę porwania Krzysztofa Olewnika, świadczy o tym, że nasz wymiar sprawiedliwości jest bardzo chory i wymaga natychmiastowego uzdrowienia, które może się dokonać przede wszystkim przez pociąganie do odpowiedzialności funkcjonariuszy tego wymiaru, którzy dopuścili się jakiejkolwiek nierzetelności. O tym, że nasz wymiar sprawiedliwości jest rażąco niesprawiedliwy, świadczy również bulwersująca sprawa morderstwa, którego dokonano w nocy z 10 na 11 grudnia 2001 roku na księdzu kanoniku Józefie Jamrozie, którego zamordowano w bestialski sposób w Jelczu Laskowicach w diecezji wrocławskiej, a policja z Jelcza Laskowic i prokuratura z Oławy zaprzepaściły dowody zbrodni i celowo zakryły morderstwo. Ksiądz Józef Jamróz został umyty, przebrany do zdjęć policyjnych i ciało zamordowanego kapłana leżało na śniegu i mrozie przez 10 godzin. W ogóle nie wezwano lekarza medycyny sądowej i nie wykonano całego szeregu nieodzownych ekspertyz. O morderstwie popełnionym na księdzu Józefie Jamrozie można przeczytać w internecie pod adresem.
Tak, to sprawa z tych, które są także znane słuchaczom Radia Maryja, tych spraw, panie mecenasie, jest bardzo wiele.
Bardzo
rozmowy
wiele.
Są tego dowodem, dlatego są potrzebne fundacje, są potrzebne stowarzyszenia i co najważniejsze, jest potrzebne, aby społeczeństwo organizowało się.
No właśnie, ale pani też poruszyła bardzo ważny wątek odpowiedzialności osób, które pełnią funkcję i to odpowiedzialności zarówno politycznej, jak i odpowiedzialności prawnej, karnej, jeżeli rzeczywiście dochodzi do popełnienia przestępstwa. Odpowiedzialność jako również element zaszczytnej funkcji, jaką się pełni.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówię Małgorzata z Warszawy.
Witam, Pani Małgosiu.
Tak. Czy mogę już mówić?
Jeszcze tak, bardzo proszę.
Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą zresztą już jedna z pań zwróciła uwagę, mianowicie na zmienność naszego prawa. Do każdej ustawy jest kilkadziesiąt nowelizacji. Otóż chciałam powiedzieć, że to nie tylko grupy prawie że przestępcze z byłego aparatu bezpieczeństwa mogą działać, ale to działają nasi posłowie. Słusznie pan profesor Andrzej Balandynowicz powiedział kiedyś właśnie przez radio w audycji pani Jaworowicz, że od 20 lat Sejm uchwala kryminogenne prawo. To kryminogenne prawo jest następnie stale nowelizowane, bynajmniej nie w kierunku zmniejszenia kryminogenności, tylko jego powiększenia, bo stałe nowelizacje powodują, że w ogóle się nie można połapać w takiej ustawie. I to jest robione celowo i świadomie. Tak jak celowo i świadomie zostało dokonane uwłaszczenie zakładów przemysłowych w 90 roku, zakładów przemysłowych pozostających pod kierownictwem ludzi z byłego aparatu partyjnego, tych ludzi, których nasyłano na zakłady przemysłowe, uwłaszczone na domach zakładowych, które następnie poszły po cenie, no na przykład dom zakładowy na Warszawie, na Madalińskiego 54 za 10 tysięcy wieżowiec. I to w dalszym ciągu nie jest rozwiązywane, temu nikt nie powie basta, a natomiast ludzie, którzy mieszkają w takich domach sprzedanych za bezcen, lądują na ulicy z powodu podwyższania czynszów przez właścicieli, którzy zdobyli prawo własności za bezdurno. Także w Polsce przestępczość ma źródło swoje w Sejmie. Dziękuję.
Dziękuję, pani Zofio.
Ja również odbieram to jako kolejny apel. Pamiętajmy, że rozmawiamy o sprawie Olewnika i kolejny apel do posłów i kolejny apel do komisji śledczej poselskiej, aby przyjrzała się naszemu prawu w zakresie bezpieczeństwa obywateli, szeroko rozumianego bezpieczeństwa i popatrzyła również na to pod kątem nie tylko błędów czy niedopełnienia obowiązków, czy czasami przestępstw funkcjonariuszy, ale również tego, aby prawo, system tego prawa bardziej chronił obywatela, bardziej chronił ofiary przestępstw, a nie czasami samych przestępców.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Bardzo proszę, Radio Maryja? Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon?
Województwo Świętokrzyskie.
Tak, jak panu na imię?
Mirosław.
Proszę, panie Mirosławie. Panie Mirosławie, jesteśmy na antenie, tylko radio jest niewyłączone.
Województwo Świętokrzyskie. Chciałbym powiedzieć, że te układy, o których się w zasadzie mówi, bardzo silnie zaznaczyły się w województwie świętokrzyskim i w zasadzie media o tym milczą. Trudno mówić o sprawie państwa Olewników w momencie, kiedy w zasadzie jest to normą we wszędzie tam, gdzie są małe zasianki i układy skostniałe. Dziękuję.
Dziękujemy. To także, panie mecenasie.
To jest właśnie to, co ludzie odczuwają najbardziej. Ci ludzie, którzy żyją uczciwie, pracują, oczekują od państwa, aby to państwo ich chroniło, odczuwają, że jednak istnieją jakieś nieformalne grupy, jakieś powiązania i mają poczucie wielkiej krzywdy, szczególnie wtedy, kiedy stają się sami ofiarami przestępstw.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść
Boże, kogo witamy?
Ja z Zachodniopomorskiego.
Jesteśmy na antenie, jak pani na imię?
Maria, podam drugie imię, przepraszam, nie chciałabym.
Jesteśmy już na antenie, pani Mario?
Tak, już przez sekundkę.
Już
tylko radio, przepraszam bardzo. Ja chciałam się włączyć właśnie do rozmowy pełnym szacunkiem do państwa Olewników, wyrazami współczucia, ponieważ przez 8 lat, 25, właściwie 26, mój brat został zamordowany za ocean, oddany w trumnie. Uciekli wszyscy. Przyczyną zbrodni było przekazywanie dokumentów urzędowych dotyczących opłaty nieruchomości, którym towarzyszył mój brat właścicielowi. Ten właściciel, ten pan, jego rodzina uciekli. Od wielu lat próbuję i staram się ja, sparaliżowaną matką, dojść do sedna sprawy. Brak umowy pomiędzy tym krajem utrudnia nam. Sprawa jest bardzo poważna. Wręcz bym powiedziała, że bardzo, ale tego nikt nie chce usłyszeć. Nie dano nam żadnego komisarza prawnego. Nie oddano nam rzeczy osobistych. Naruszono wszelkie prawa ofiary i nas ofiar. Doszło do matactw, ci państwo podali się za rodzinę. Nie dopuszczono nas do sprawy sali sądowej, gdzie miejscem tam było właśnie, można było przedstawić sprawę. Próbowano niby nam pomóc, ponieważ ja zwróciłam się do prokuratury w swoim mieście. Tam również nie została sprawa przyjęta z uwagi na to, że to się nie stało tu, w naszym kraju, a może i w tym mieście. Wszelkie prawa obecnie przez wielu, wielu lat są absolutnie deptane i lekceważone przez najwyższych urzędników państwa polskiego i nie tylko. Brak odpowiedzi, ponieważ nie miałam możliwości, żeby można było przedzwonić gdziekolwiek, dowiedzieć się cokolwiek. Wiemy, że sprawa została w sposób bardzo brutalny, ale wręcz sprawca został uniewinniony, pomimo, że przyszło pismo z komisji, że był winien. Tam bandyta, tak jak, przepraszam, że tak brzydko powiem, miał, jak pan mecenas wspomniał, miał adwokata z urzędu. Mój brat nie miał nikogo. Oskarżycielem posiłkowym był prokurator. Ja się zwróciłam do pani radcy, której przedstawiłam sprawę rodziny, bo jeszcze wiele innych dramatów było, które przyczyniły się do tego, że nam odebrano wszystko. I pani mecenas robiła wszystko, żeby ze mną pojechać. Ale nie dopuszczono nas. W ambasadzie zażądano od nas, czy ja mam pieniądze na koncie, dom, samochód. W ogóle urzędowo ta sprawa nie została, tak jak tu słyszę, prawda, państwa. Przepraszam, ja się bardzo, bardzo przeżywam, bo te 8 lat upokorzeń i walka o to, żeby cokolwiek się dowiedzieć, tkwi w głębokim bólu i rozpaczy. Proszę mi wierzyć, że jest mi trudno powiedzieć, ale wiem i na pewno zdaję z tego sprawę, co mu teraz w tej chwili powiem. Zginął bardzo kulturalny i przyzwoity człowiek, pełen uśmiechu, radości, 39-letni, który tylko towarzyszył przekazywaniu dokumentu urzędowego, sądowego, który jest tam wobec prawa tamtejszego uznany. I gdziekolwiek, proszę mi wierzyć, gdziekolwiek pytam i proszę, nikt mi nie chce wysłuchać, nikt nie chce pomóc. Było pisane do sejmowej komisji, było pisane do Rzecznika Praw Obywatelskich, do parlamentarzystów tutaj w zachodniopomorskim. Nikt nie reagował, nikt nie chciał rozmawiać, nikt nie chciał powiedzieć słowa na ten temat. Tak jakby się nic nie stało, a stało się bardzo wiele, tylko nikt nie chce usłyszeć. Proszę państwa, ja nie mogę już dalej mówić, ale jeżeli możecie mi w jakiś sposób poradzić czy pomóc, to bardzo proszę. Ponieważ tam zostało naruszone wszelkie prawo. Ten człowiek naprawdę zginął niewinnie, a wymiar sprawiedliwości milczy. Został zamordowany obywatel polski, a nasza Rzeczpospolita nie ma. Odebrano wszelką godność. Wszystko. Ja mam takie poważne dokumenty, które jakbyście państwo zobaczyli, to ja nie wiem, czy ktoś by nie zapłakał. Bo jeden z poważnych prawników miał łzy w oczach, a był bezsilny. Tyle, co mogę powiedzieć.
Pani Mario, współczujemy.
Przede wszystkim chciałem i ja przyłączyć się do słów ojca, że no bardzo współczuję, bo właśnie to jest ta tragedia, która panią spotyka na dwójnasób. Śmierć, odejście kogoś bliskiego i później to, czego pani oczekuje? Chciałaby pani cokolwiek w tej sprawie się dowiedzieć, wyjaśnić jakieś okoliczności, a są ogromne trudności. Oczekiwanie, ja nie znam tej sprawy szczegółowo, myślę, że dobrze by było, żeby pani napisała do Fundacji Państwa Olewników. Ja bym się osobiście tą sprawą zainteresował. Być może będę mógł w jakimś sensie pani pomóc i wyjaśnić, ale myślę, że to jest kwestia też, o której pani mówi, kwestia również pomocy naszego państwa w takich sytuacjach, kiedy obywatel ginie poza granicami naszego kraju. Pamiętamy niedawną śmierć w Pakistanie naszego obywatela, kiedy rzeczywiście oczekuje rodzina i oczekuje chyba całe nasze społeczeństwo, żeby nasze państwo w takiej sytuacji pomogło rodzinie, również w imię dbania o naszych obywateli. Myślę, że pani sprawa jest tego przykładem, ale proszę napisać do fundacji, ja postaram się z panią skontaktować.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, pozdrawiam serdecznie pana mecenasa i ojca, no i dzięki za to, że pan dobija się o prawdę, za to, że pan jest po prostu uczciwy i robi pan wszystko, żeby dobro było z tego wszystkiego, żeby była prawda, żeby jakoś też te rany państwa Olewników leczyć, bo rzeczywiście są strasznie pokrzywdzeni ludzie, cała rodzina na oczach całego narodu. Ale myślę, że to jest, w ogóle jest chory cały system. To widać na każdym kroku. Na każdym kroku widać. Można kogoś zabić. Ja cały czas nad tym myślę, jak ilu ludziom odebrano życie, chociaż chodzą jeszcze po ziemi. Myślę o ludziach Kościoła. Jakie oszczerstwa były. Chociażby Instytut Pamięci Narodowej, chociażby ojciec Konrad Hejmo, ten ówczesny szef tego instytutu, później wycofał się, ale nigdy nie powiedział przepraszam. A co zostało na tym biednym zakonniku, to zostało. I co zostało w ludziach? Jaki obraz mają później Kościoła? A co z arcybiskupem? Ciągle to powtarzam. Arcybiskup Juliusz Pec. To była tylko nagonka medialna. Proszę fakty. A ten, który przeciwko mówił, proszę, nie tylko rzucił kapłaństwo, ale i wypisał się z Kościoła. I media milczą. I nikt nie powie nawet przepraszam. Zawsze jest prawie tak, że domniemywa się niewinność, dopóki się nie udowodni. Prawda? Tak samo arcybiskup Wielgus. To jest zabicie, to jest zrobienie krzywdy człowiekowi, biskupowi, kościołowi i Polsce. I to poszło w świat cały. I gdzie my mamy jakiś... To jest fikcja, proszę wybaczyć, ale to jest fikcja. Ten jakiś rzecznik praw człowieka, jakieś tam prokuratury, jakieś tego... Owszem, jest część prokuratorów uczciwych, jest. Naturalnie. I to są... Ci uczciwi to są bohaterzy. Ci sędziowie uczciwi to są bohaterzy. Ale cały system jest chory. Na przykład, panie mecenasie, to rozkradanie Polski, prawda? Doprowadzają zakład do upadłości... I ten menedżer, który to robił, on tylko się obłowił za przeproszeniem, a zakład upada i ktoś przejmuje. I nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Jakie to jest prawo? Minister, który sprzedawał, rozkradał, to było za komunistów, to było za AWS, to jest teraz. Jemu nic nie jest. Tamtym rządzącym, którzy to robili, nic nie jest. Oni są wybierani do Unii Europejskiej, jeszcze tak zrobią takie manipulacje w mediach, że ludzie pójdą za tym. Media tu służą też temu. Temu choremu całemu systemowi. To są chore sumienia. To jest chore prawo. To jest wszystko. I na koniec powiem, A my, którzy pracujemy, tak jak widzą ludzie, którzy się tym interesują, uczciwie się interesują, proszę bardzo, co robi Rzecznik Praw Człowieka? Co robi prokurator? Potrafią na nas spisać, przepraszam, że powiem o sobie, w ostatnich dniach tytuły ojciec Rydzyk łamie prawo i wolno im wszystkim. Prócz tego, że jestem człowiekiem o takim nazwisku, jestem księdzem katolickim. To jest też uderzanie w Kościół, to jest uderzanie w zgromadzenie, to jest uderzanie w ludzi wierzących, to jest oszczerstwami. Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Gdzie jest prokurator? Gdzie jest rząd? To wszystko nie rządem stoi. I tylko możemy się odwoływać do narodu. Zdrowy naród. Ci ludzie, którzy zostali przezwani przez obecnego premiera z pogardą moherowe berety. Właśnie ci ludzie są najwartościowszą cząstką. Tak jak mówił profesor na Jasnej Górze, pan profesor Bogusław Wolniewicz, czy profesor Broda, czy profesor Jaroszyński. Tak. Tylko właściwie liczyć na naród i na wychowywanie i daleka praca pozytywistyczna, kształtowanie umysłów i sumień, ale nie wiem, czy to się nam uda. Bo to jest chore i to wygląda tak, jak pani Zofia mówiła, że to jest celowo robione. To jest celowy demontaż i to jest celowe kłócenie narodu, celowe rozkradanie, celowe doprowadzanie ludzi do Polski, do uzależnienia od innych. To są najemnicy, którzy likwidują Polskę pod każdym względem. To jest dramat, co jest robione z państwem Olewników. Ta sprawa powinna być wyjaśniona natychmiast. Proszę, dlaczego ci posłowie nie zajmą się tym, ci marszałkowie Sejmu, Senatu? Tylko w telewizji co robią? Tylko kłócenie się i rzucanie, obrzucanie ludzi, często bardzo uczciwych, jakimiś inwektywami. A naród zachowuje się tak, doprowadzanie narodu do jakiegoś, do sytuacji jakiejś gawiedzi. Jeszcze później takich tych, co niszczą Polskę, będą obdarzają doktoratami honoris causa. Naprawdę trzeba mieć jakiś taki bardzo silny zmysł samozachowawczy i prawe sumienie, trzymać się Pana Boga, żeby w tym wszystkim wytrzymać i nie pójść w tamtym kierunku. To jest bardzo przykre, bo to demoralizuje, deprawuje osobowości młodzieży, dzieci. To źle ustawia. To bardzo źle wróży dla Polski. A to jest celowa robota. To jest celowa robota. To, co się stało z panem Olewnikiem, ale takich rzeczy słyszę więcej. Przychodzą do nas ludzie, mówi człowiek, zabili mi brata, zabili kogoś, tyle lat, nie mam gdzie się udać. Te różne mafie, którzy mieli powiązanie z najwyższymi organami w państwie. Chociażby przemyt narkotykowy. Ja nie będę mówił nazwisk. Ale gdy dowiedziałem się kiedyś o tym, to mówię, resztki włosów dęba stają na głowie, tak się mówi, prawda? To jest przerażenie. I ci panowie występują pięknie, pokazują się, ludzie im wierzą. Jakie oni mają powiązania? Jakie to wszystko? To jest dramat. Dlatego mówię jedno, niech się ludzie kształcą. Niech ludzie, to nie powinno nas zniechęcać, nawet to, co dzisiaj słyszymy, to nie jest po to, żeby nas zniechęcić, tylko powinno nas to mobilizować do kształtowania umysłów i sumień. Do szukania najlepszych mistrzów, żeby te umysły kształtować. Tylko świadomy naród, jak mówił Wincenty Witos, cały świadomy naród uratuje, zbawi Polskę w tym znaczeniu ludzkim. Tak. Tylko tak, ale myślę, że nie tylko świadomy, bo świadomy jest diabeł. On jest najinteligentniejszym aniołem, jeszcze ma taką praktykę. To jest to nie tylko świadomość, prawe sumienia, o których tyle razy mówił Jan Paweł II, ale mówi Kościół, mówi Chrystus. To wszystko jest, proszę zobaczyć. I ja pytam się, gdzie jest ten rząd? jak dzieją się takie krzywdy, chociażby Kościołowi, chociażby poszczególnym ludziom, a także i Radiu Maryja, w mediach co robią, to oni jeszcze opowiadają takie kłamstwa. Cały czas. W normalnej cywilizacji, nie w tym, w takiej sytuacji, to by to takim ludziom jak ci, co pracują w Radiu Maryja i to, co robią, powinni pomagać, powinni chronić, bo my robimy to, co powinno robić państwo dobre, to, co powinny media robić dobre. Robimy taką pracę dla społeczeństwa. To jest potwornie chore. Nie wiem, czy to nie jest gorsze od komunizmu, bo komunistów, żeśmy jasno widzieli i ludzie się przeciwstawiali, było przynajmniej tyle. Oczywiście, że to był zbrodniczy system. Ale teraz te zbrodnie idą inaczej, w białych rękawiczkach aksamitnych. I często przy poparciu, cichym poparciu tych, którzy powinni się przeciwstawiać temu. To widać bardzo jasno. Myślę, tylko liczyć na świadomy naród, jeden do drugiego, ale to jest dramat. Dlatego tym bardziej, panie mecenasie, dziękujemy, że robicie to, że się przeciwstawiacie, że jesteście tacy ludzie, to są nadzieją dla nas. I tacy sędziowie, tacy prokuratorzy, i taka policja, są ludzie uczciwi, i tacy lekarze. Na każdym kroku jest dużo porządnych ludzi i nauczyciele tacy są. Jest to wszystko pomieszane, dobro ze złem. Idzie jakiś straszny podział w społeczeństwie, w zawodach, w stanach, jakiś podział, taka dobro i zło. Dobrzy i źli. Oddani dobru, prawdzie, narodowi i jacyś egoiści, jacyś ludzie zwichnięci. To jest nienormalne. Nie wiem, ja... Ale to się odbija później na ludziach też. Widać to w tych wyborach, kogo wybierają. To widać, że tak. No i tu media. Ale media są własnością wiadomo kogo i tu jest też tak samo. Czy dziennikarz może robić wszystko, co mu powiedzą? Wbrew sumieniu. Czy może tak niszczyć społeczeństwo? Czy może kłamać? Czy może iść na usługi zła? Dlatego, że on pracuje. Też problem sumienia, ale to jest też problem naszej wiary, prawda? I patrzenia daleko w przyszłość, aż w wieczność. Każdy powinien się z nas zastanawiać, ja może dzisiaj odejdę. Ja odpowiem przed Panem Bogiem. Tak powinien patrzeć. Życie, śmierć, sąd, piekło albo nie, bo tak to widzę. Zawsze powinien mieć to na uwadze i tak postępować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie mecenasie, i gratulujemy, że to robicie.
Pani Bóg zapłać.
Olewników i za takie sytuacje módlmy się za tych ludzi i wspierajmy ich wszystkich. Każdego. Tych ludzi jest więcej. Kiedyś tu przyjechał jeden pan do mnie, spotkał mnie na Jasnej Górze. Nie spotkałem się z nim jakoś, nie udało mi się. Wiem, że był tu w radiu. Zginął mu ktoś, przez lata już szuka sprawiedliwości. Zamordowali kogoś. I nie ma gdzie iść. On nie ma pieniędzy nawet na tych adwokatów, na te sądy, na to wszystko. I często są to ludzie bezradni, prawda? Tu trzeba być, naprawdę mieć jakieś... Bogu dzięki, że pan Olewnik zrobił tą, że państwo Olewnik tą fundację też. Może to coś z tego wyjdzie. Daj Boże. Dzięki z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rycyk.
Bóg zapłać, ojcze dyrektorze, za dobre słowo. Ja chcę powiedzieć, że najbardziej trafiły do mnie słowa ojca, kiedy mówił ojciec o tym dobru i złu, że tak dużo się tego wymieszało, bo ja rzeczywiście też uważam, że czynienie każdego dobra i przez państwa Olewników, ale w szczególności właśnie tutaj w Radiu Maryja, ten program chyba trafi do sumieni wielu ludzi, mnie przekonuje o tym, że warto jest rzeczywiście walczyć o słuszną sprawę wtedy, kiedy rzeczywiście ta sprawa dobiła się już do komisji sejmowych i z całą pewnością my nie damy sobie w tej chwili wmówić, że jesteśmy niepotrzebni, że wykonaliśmy już pewną pracę i na tym koniec. Myślę, że może nie wszystko, ale wiele w tej sprawie jeszcze zostanie powiedziane.
Drodzy Państwo, pan mecenas Bogdan Borkowski, adwokat, pełnomocnik rodziny Olewników, pozostanie także w programie po północy, dlatego za pierwszą część naszego spotkania, panie mecenasie, dziękuję. Druga już na progu nowego dnia, za kilkanaście minut na antenie Radia Maryja.